Partnerem dzisiejszego odcinka jest Blik, oferujący także płatności zbliżeniowe. Nie musisz pamiętać o portfelu, o karcie, bo wystarczy tylko telefon, który nosisz przy sobie, żeby dokonać szybkiej i bezpiecznej płatności podczas zakupów. Blik to nie tylko niezawodność i szybkość, ale też bezpieczeństwo i brak ryzyka, że ktoś skradnie, a potem użyje Twojej karty. W gorącym okresie zakupowym dbaj nie tylko o to, by zmieścić się w budżecie, ale też o to, by zapewnić sobie bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. 18 marca 2009 roku do Bożeny i Mirosława Wojciechowskich dzwoni telefon. To współlokator i ich syna, Marka, 21-letniego studenta prawa w Lublinie. Współlokator, z którym Marek mieszka na stacji, na ulicy Tymiankowej w Lublinie, mówi, że gdy rano wstał, Marka nie było w pokoju. Gdy poszedł na zajęcia i wrócił, Marka nadal nie było. Próbował do niego się dodzwonić, ale nikt nie odbierał, czy nawet telefon był wyłączony. A to do Marka zupełnie niepodobne. Rodzice, naturalnie zdenerwowani, zmartwieni, próbowali do syna dodzwonić się na własną rękę, ale również bez skutku. Dlatego też już po południu pojawili się w Lublinie, a wieczorem zgłosili na policji zaginięcie syna. Co stało się z Markiem Wojciechowskim? Czy kiedyś dowiemy się, jak wyglądały ostatnie jego godziny? Marek Wojciechowski urodził się w 1988 roku w Żmiarkach. To miejscowość w powiecie parczewskim. Z kolei Parczew możecie kojarzyć jako miasto, z którego pochodzi jeden z najsłynniejszych polskich projektantów mody, dzisiaj już praktycznie nieaktywny zawodowo, Arkadiusz. Marek jest dzieckiem spokojnym, bardzo ciekawym świata. Ma rodzeństwo, na pewno ma braci. Nie wiem, czy też w gronie jego rodzeństwa nie ma siostry, ale w jednym z dokumentów mama Marka mówi o tym, że gdy Marek się uczył, to bracia wiedzieli, że nie mogą go w żaden sposób od tej nauki odrywać. Więc przyjmuje, że jedynie o braci chodziło. Jest ciekawy świata, lubi się uczyć. Kiedy ma 4-5 lat, wtedy jego ulubioną rozrywką jest słuchanie dorosłych, którzy czytają mu książki. Najbardziej lubi te, które związane są z historią. Gdy już w zerówce uczy się czytać, zaczyna te lektury pochłaniać samodzielnie. Jego tata, Mirosław, nauczyciel historii angielskiego, zaszczepia w synu ogromne zainteresowanie historią. Zresztą Marek pochodzi z rodziny nauczycielskiej, ponieważ pani Bożena uczy w szkole WOS-u, wiedzy o społeczeństwie. Kiedy Marek dorasta, wiadomym jest, że jego największą pasją jest historia. Z lektur najbardziej kocha trylogię Sienkiewicza i w ogóle całą jego twórczość. A najbardziej takim jego ulubionym okresem w historii jest wiek XVII i kiedy coraz bardziej angażuje się w swoje hobby, w swoją pasję, zaczyna interesować się bardzo konkretną rzeczą, mianowicie pochodzeniem swojej rodziny. Marek ma podejrzenia, że jego rodzina może z dziada, pradziada mieć jakiś tytuł szlachecki i dlatego zaczyna przesiadywać w różnego rodzaju archiwach. Później to będą archiwa państwowe, ale wcześniej są to archiwa parafialne, czyli księgi chrztów, księgi ślubów, zgonów. To księgi, które ma praktycznie każda parafia, a im starsza na wschodzie takich parafii jest mnóstwo, tym tych zapisów jest więcej. Marek zresztą czuł się niesamowicie w momentach, kiedy dostawał takie stare, rozsypujące się niemal księgi, których prawdopodobnie przez setki lat lub dziesiątki lat nikt nie dotykał, nikt nie sprawdzał. Tak szukał swoich korzeni i była to jego ogromna pasja, która przerodziła się też poniekąd w marzenie, ponieważ Marek uważał za swoje największe marzenie, którym się dzielił z bliskimi, chociaż zaznaczał, że jest ono absolutnie niewykonalne. Nie wiem, dlaczego tak myślał. To, żeby pracować w archiwum watykańskim i mieć dostęp najpewniej do największych skarbów tego świata. W 2007 roku zdaje maturę, zdaje ją świetnie, a jego planem na przyszłość jest Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Tam planuje Marek studiować prawo. Ten plan realizuje, dostaje się na prawo. A jak wyobraża sobie przyszłość? W taki sposób, że po studiach rozpocznie pracę, pewnie zrobi jakąś aplikację, rozpocznie pracę i dzięki tym studiom i zawodowi prawnika, czy adwokata, czy radcy prawnego lub notariusza, nie wiem, będzie zdobywał pieniądze, które pozwolą mu na realizowanie jego badań genealogicznych. Pierwszy rok studiów upływa Markowi na nauce. Uczy się bardzo dobrze, pilnie. Zresztą to nie dziwi nikogo, ponieważ Marek uchodzi za osobę bardzo zorganizowaną, bardzo pilną i sumienną. Jest osobą, która zaplanowane ma wszystko. To znaczy planuje nie tylko cały dzień z góry, ale planuje miesiące, nawet lata, wie dokładnie, że w te wakacje, które nadchodzą w 2009 roku, chce zabrać swoją mamę na Litwę i tam zwiedzać dawne polskie miasta. Chce też na bieżąco w archiwach państwowych sprawdzać swoje korzenie. W każdym razie, kiedy kończy trzeci semestr studiów, jest marzec 2009 roku, w planach ma właściwie niewiele. Mamy 17 marca, Marek rano idzie na zajęcia, potem idzie do archiwum państwowego, z tego archiwum wraca do domu. Wieczorem ma spotkać się ze swoim wujkiem, a na drugi dzień, 18 marca o 11, ma pojawić się na uczelni, ponieważ odbywają się wówczas ćwiczenia u wykładowcy, od którego jeszcze nie zdobył wpisu. To znaczy podejrzewam, że ten wpis to formalność w indeksie, ale potrzebna jest ona do zamknięcia semestru i złożenia indeksu. Wszystkie egzaminy Marek ma zdane, więc ma plan. Natomiast 19 marca, jako że już nie ma wówczas zajęć, jest to czwartek, chce udać się do swojego domu, do Żmiarek, gdzie udaje się za każdym razem, kiedy ma wolną chwilę, wolną od nauki i nie planuje akurat żadnej wycieczki do archiwum. Tego 17 marca o 19 dzwoni do swoich rodziców i mówi im, że tego dnia odkrył w archiwum państwowym niesamowitą rzecz. Wręcz dokonał przełomu w swoich wieloletnich poszukiwaniach, bowiem trafił na informację, że jego bardzo daleki przodek, Michał Wojciechowski, ale bezpośredni przodek, był szlachcicem, miał tytuł szlachecki, pracował jako leśniczy czy gajowy w państwowych lasach carskich. To sprawiło, że w Marka wstąpiła nowa nadzieja i jeszcze większa motywacja do tego, żeby szukać tych korzeni, a już wiedział, gdzie dokładnie ich szukać, że te plotki czy przypuszczenia o tytule szlacheckim nie były jedynie jakąś rodzinną legendą, ale były prawdą i podczas tego telefonu do swojej mamy mówi, że musi koniecznie jechać niebawem do Radomia, tam do Archiwum Państwowego, gdzie będzie na pewno więcej informacji na temat właśnie tego szlacheckiego rodu Wojciechowskich. Po telefonie, który kończy się kilka minut po 20, Marek być może coś je. W każdym razie zabiera plecak, w którym ma wszystkie notatki czy kopie dokumentów, które kilka godzin wcześniej znalazł w archiwum, i idzie na spotkanie ze swoim wujkiem, 31-letnim Sławomirem, który jest bratem ojca. Z tym człowiekiem, mimo że dzieli ich 10 lat różnicy, no to w sumie nie jest taka duża różnica wieku, nie taka, jaka zazwyczaj jest pomiędzy tym pokoleniem rodziców a pokoleniem dzieci. Sławomir jest dużo młodszy od swojego starszego brata, a niewiele starszy, chociaż 10 lat to jednak sporo, no ale jak na to pokolenie, to jest niewiele starszy od Marka. Oni się świetnie rozumieją od właściwie zawsze, mają świetny kontakt. Sławomir mieszka na co dzień w Wielkiej Brytanii lub w Anglii, nie wiem dokładnie gdzie, i raz na jakiś czas odwiedza Polskę, swoje rodzinne strony, więc rozpoczął tę podróż, czy te odwiedziny w Polsce właśnie od Lublina, gdzie mógł z Markiem spędzić czas ze swoim bratankiem. I dopiero kiedy spojrzałam na daty, to dotarło do mnie, że akcja dzieje się 17 marca, kiedy jest Dzień Świętego Patryka. To święto, które w Polsce nie jest zbyt często obchodzone, no ale właśnie na Wyspach Brytyjskich jest to bardzo ważny dzień w kalendarzu. Wtedy pije się piwo, szczególnie w Irlandii. Świętuje się właśnie w pubach, piwo jest często zielone. I w takich studenckich miastach, gdzie właśnie życie studenckie głównie opiera się takie, powiedzmy, imprezowe na piciu piwa, no to jest to faktycznie wyjątkowy dzień. I bardzo możliwe, że z tego względu na miejsce spotkania obaj wybierają pub. Jest to klub studencki nomen omen Archiwum. Więc jeżeli usłyszycie kiedyś o tej sprawie, że właśnie w archiwum Marek przebywał ze swoim wujkiem, to nie chodzi wcale o archiwum państwowe, tylko o taki klub w Lublinie, znajdujący się na ulicy Akademickiej, natomiast wejście do tego klubu jest od ulicy Radziszewskiego, a sam klub znajduje się w podziemiu kina Bajka. To też dość niezwykłe i nietypowe dla Marka, ponieważ jest on osobą raczej skrytą, a już na pewno nie jest osobą, która ma jakieś życie takie właśnie imprezowe, towarzyskie, raczej od niego stronił, chętnie wracał do domu, to tam się czuł najlepiej. Z takich rozrywek, które miał wpisane w swój harmonogram, to na pewno były mecze piłki nożnej, jakieś walki bokserskie, to w takich rzeczach uczestniczył, na takie rzeczy czekał. Natomiast nie pił zbyt dużo alkoholu, właściwie to też go unikał, nie chodził na imprezy, nie był takim, tutaj znowu stawiam cudzysłów, typowym studentem z dala od domu. Bo miejscowość, w której mieszkał i z której pochodził, była kilkadziesiąt kilometrów pod Lublinem. W klubie Archiwum Marek z wujkiem spędzają kilka godzin i sporo po północy decydują się na wyjście z tego klubu. Okazuje się, że w tym klubie kończy się już po prostu impreza. Ten klub mają zamykać i to tam pierwszy raz monitoring uchwyci Marka, który z tego klubu wychodzi w towarzystwie wujka, ale też trzech innych osób. Dwóch mężczyzn i jednej kobiety. Marek ma na sobie niebieską kurtkę marki Olympus. Początkowo myślałam, że to jakiś błąd i że jest to kurtka albo Alpinusa, albo Campusa, ale faktycznie jest taka bardzo mała znana marka kurtek Olympus. Ta kurtka ma białe wstawki. Ma na sobie też plecak, granatowe dżinsy, ciemnozielone, właściwie to zgniło-zielone buty zimowe i bordową czapkę, ale kurtki Marek nie ma na sobie, tylko mają przewieszoną przez ramię. Być może jest po prostu zgrzany od siedzenia w pubie pod ziemią. W takich klubach zazwyczaj było dość duszno i z tego co kojarzę, to jeszcze były czasy, kiedy w knajpach można było palić papierosy, więc no, atmosfera musiała być dość dosłownie gęsta i gorąca. Natomiast ci ludzie, którzy wychodzą razem z klubu, na pewno nie są znajomymi ani Marka, ani Sławka. Nie wiadomo też, czy siedzieli oni razem w klubie. Wiadomo jednak tyle, prawdopodobnie zeznaje tak, czy opowiada o tym tak Sławomir, że w pubie wypili po 5 piw na głowę, co dla wujka Marka wcale nie jest to jakaś gigantyczna ilość. No ale jak na osobę, jaką był Marek, czyli nie pijącą, nie imprezującą, 5 piw to było bardzo dużo, tym bardziej, że wypite one zostały w ciągu 3 godzin, więc to też nie jest jakiś zbyt długi czas. Marek ma wówczas 1,74 m, nie wiem jaką wagę, ale był raczej normalnej budowy ciała. No, był młodym mężczyzną, więc ten metabolizm mógł być szybszy, ale kiedy monitoring uchwyca mężczyzn, no to widać, że cała reszta trzyma się całkiem dobrze, natomiast Marek widocznie się zatacza. Wypada mu często kurtka, właśnie, którą trzyma, a nie ma jej założonej, więc widać, że jest pod dużym wpływem alkoholu. Cała ekipa udaje się właśnie z ulicy Radziszewskiego w stronę Akademików. Jak później będzie to opowiadał Sławomir, ich celem było znalezienie otwartego pubu czy klubu, w którym jeszcze mogliby kontynuować wieczór. Bardzo możliwe, że atmosfera była świetna, ci nowi ludzie chyba się polubili, przynajmniej ze Sławomirem, więc razem idą w stronę Akademików. To miasteczko akademickie, idąc od strony właśnie pubu, otwierają dwa akademiki, Babilon i Amor, i oni właśnie wchodzą na teren miasteczka akademickiego, przechodząc obok tych akademików, i tam uchwyca ich monitoring po raz kolejny. Idą całą piątką, Marek się dalej zatacza. Na kolejnym ujęciu widać, jak idzie wujek Marka i Marek, natomiast w pewnym momencie wujek się zatrzymuje, widać go w lewym, dolnym rogu ekranu, a Marek idzie dalej przed siebie. I wtedy dzieje się kluczowa sytuacja, to jest kluczowy moment dla tej historii, ponieważ Marek nie wie, że cała jego grupa się zatrzymuje w miejscu, na wysokości pewnie jakiegoś otwartego pubu. Natomiast z drugiej strony cała ekipa zajęta właśnie i podekscytowana tym, że znalazła miejsce, żeby kontynuować wieczór, nie zauważa, że Marek nie zatrzymał się razem z nimi. Więc całą czwórką Sławomir razem ze znajomymi wchodzi właśnie do tego miejsca. Natomiast Marek maszeruje przed siebie i kiedy ci ludzie znikają już z pola widzenia kamer, więc wchodzą pewnie do środka, Marek wtedy staje i się odwraca i nikogo nie widzi, więc zapewne czuje się wtedy zagubiony, nie wie co ma robić, już się nie wraca i po chwili namysłu idzie przed siebie. Po kilku minutach, dosłownie chyba dwóch, zapewne Sławek orientuje się, że Marka nie ma z nimi, wychodzi na zewnątrz, ale na zewnątrz już nikogo nie ma, ponieważ Marek, mimo że się chwiał, to szedł całkiem szybko i na pewno zniknął już z pola widzenia wujka. Dalej na monitoringu Marek już jest sam. Mija kolejne akademiki. Akademik Cebion, potem Dodek, potem Esculap. Kamera z akademika Femina pokazuje go, jak Marek idzie. Faktycznie widać, że się męczy, że się zatacza. I potem mija akademik Grześ, Helios i ostatnim akademikiem, który łapie go jeszcze na kamerach, to akademik Ikar, który znajduje się w pobliżu ulic Lesława Pagi, ulicy Głębokiej i Wileńskiej. Jest takie duże skrzyżowanie. Tam Marek widziany jest o godzinie 1:02. Marka szuka cały Lublin. Studenci niezwykle angażują się w jego poszukiwania. Uniwersytet, na którym Marek studiował, po kilku dniach ustanawia nagrodę dla osoby, która wskaże miejsce, w którym Marek może przebywać, lub jakieś informacje, które będą tłumaczyły, co stało się z Markiem, tę nagrodę fundują w wysokości 10 tysięcy złotych, a jeszcze po kilku dniach do tej puli trafia 50 tysięcy złotych od rodziny i bliskich Marka. Więc w sumie jest to 60 tysięcy złotych. Całe miasteczko studenckie, Lublin, okolice, w których Marek mógł przebywać lub którymi mógł się poruszać, zostają przeszukane. Oczywiście wszystkie szpitale, wszystkie izby wytrzeźwień są sprawdzone. No natomiast niestety bez rezultatów. Potem do poszukiwań zaangażowane są już profesjonalne sprzęty, takie jak na przykład helikopter z kamerą termowizyjną, który przeczesuje parki. Osiedla, na których Marka głównie się poszukuje, to osiedle Czuby, LSM, Park Ludowy. Oczywiście bez skutku. Zaczynają się pojawiać teorie spiskowe i historie wyssane z palca, że Marek mógł paść ofiarą napadu, ale nic na to by nie wskazywało. Że mógł paść ofiarą potrącenia i ktoś po prostu go zabrał zamiast zawieźć do szpitala. Że Marek został uprowadzony i wkrótce ktoś zgłosi się po okup. Natomiast rodzina Marka, mimo że absolutnie nie była biedna, no ale z dwóch pensji nauczycielskich trudno oczekiwać jakichś ogromnych oszczędności i majątku, które można by było wyłudzić. Myślano o tym, że po prostu Marek mógł uciec albo że został porwany, a jego narządy zostały pobrane i sprzedane za granicą. Te plotki rozprzestrzeniają się oczywiście po Lublinie, między studentami też one jakoś krążą. Jak się jednak okaże, oczywiście nie miały z prawdą nic wspólnego, ponieważ tak się dzieje ponad miesiąc później, 20 kwietnia 2009 roku, właściciel stawu hodowlanego w miejscowości Dąbrowica, na zachód od centrum Lublina, w swoim stawie hodowlanym zauważa na środku tego stawu coś dziwnego, co przypomina ludzkie ciało. Zawiadamia służby, służby wyławiają ciało młodego mężczyzny i byłby duży problem z tym, żeby zidentyfikować ciało, które ewidentnie leżało tam od kilku tygodni, ponieważ oczywiście opuchlizna, cały proces gnilny już dały mocno o sobie znać. Ale mężczyzna miał przy sobie dokumenty i dzięki tym dokumentom, a później testom DNA, zidentyfikowano to ciało jako należące do Marka Wojciechowskiego. Co Marek Wojciechowski miał wspólnego z Dąbrowicą? Otóż nic. Sama miejscowość jest miejscowością małą, znajdującą się około 11 km od klubu, patrząc na trasę, jaką mógłby przejść pieszo, od klubu, z którego wyszedł, od klubu archiwum. Są tam tereny wiejsko-leśne, są właśnie stawy hodowlane, jest też agroturystyka, a tuż obok stawu, w odległości kilkudziesięciu metrów, znajduje się boisko do piłki nożnej. Samo miejsce znalezienia zwłok Marka jest też na skraju drogi, która dopiero jest drogą dojazdową do głównej drogi w Dąbrowicy. Natomiast w tej Dąbrowicy, mimo że Marek pochodzi z województwa lubelskiego, w tym Lublinie studiował, to nigdy w tej miejscowości nie był. Ona nie jest w żaden sposób ani na trasie do jego miejscowości rodzinnej, czyli do Żmiarek, w żaden sposób nie mieści się na trasie do jego stacji na ulicy Tymiankowej, do której też miał daleko. Patrząc na to, w jakim stanie Marek był, to przejście tej trasy pieszo zajęłoby mu 2 godziny 43 minuty. Musiałby przejść 12 kilometrów, co wydaje się prawie niemożliwe. A jeszcze bardziej niemożliwe wydaje się to, że gdy wykonano sekcję zwłok i pobrano od Marka krew oraz mocz, to we krwi w momencie śmierci miał 2,12 promila alkoholu we krwi a w moczu 2,57 promila. Jeżeli przyjąć, że Marek ten cały dystans 12 km przeszedł pieszo, to musimy się tylko domyślać po takim wysiłku fizycznym, jaką miał startową dawkę tego alkoholu we krwi. Jeżeli przyjmiemy, że startował z niewiele większej ilości alkoholu, musiałby po takim wysiłku fizycznym niemalże przetrzeźwieć. Szczególnie, że miał młody organizm i zapewne bardzo dobry metabolizm. Na jego ciele nie znaleziono żadnych obrażeń, które mogłyby wskazywać na to, że został pobity, że został potrącony, nie było żadnych złamań, pęknięć, zadrapań, siniaków, ran. Ale do sekcji zwłok, z której wynikało, że Marek po pierwsze zmarł w wyniku utonięcia, ale jego ciało mogło się znaleźć w wodzie później niż jego śmierć, chociaż no to w takim razie gdzie utonął, że ten staw był tylko miejscem porzucenia ciała. No z drugiej strony stwierdzono, że nic nie wskazuje na to, żeby w jego śmierci miały uczestniczyć osoby trzecie. Uznano tę śmierć za nieszczęśliwy wypadek. Od tej sekcji zwłok rodzina się odwołała, głównie dlatego, że państwo wojciechowscy byli w momencie, w którym Marka wyławiano ze stawu, też identyfikowali go, niestety musieli go identyfikować. I wyobraźcie sobie, że ojciec Marka wspomina, jak ubrania, w których Marek był, nie były na nim rozcinane, tylko zdejmowane przez głowę, to znaczy mówimy tutaj nie o spodniach, tylko tam o bluzie, koszulce. I w trakcie, gdy zdejmowano mu tę górną część ubrania, ściągnięto mu jednocześnie wszystkie włosy z głowy, no bo wiadomo, że cała skóra jest rozpulchniona, taka nabrzmiała, więc cebulki łatwo wychodzą. Tę skórę też bardzo mocno uszkodzono, więc nie wiadomo było, czy krew, która potem została znaleziona na bluzie czy na koszulce, pochodziła z czasu przed śmiercią, czy pochodziła z tego momentu, kiedy ubrania z Marka były ściągane. To wydarzenie oraz inne błędy, które rodzina z pomocą też prawnika i swojego adwokata zauważyła jako bardzo źle przeprowadzone zarówno oględziny, jak i sekcje zwłok, to wzbudziło w rodzinie ogromne podejrzenia, ponieważ zarówno jak i oględziny miejsca znalezienia zwłok, jak i właśnie sekcja zwłok były przeprowadzone w sposób tak nieprofesjonalny, że trudno było tutaj ustalić faktycznie, co stało się z Markiem. Zresztą bliscy jego zaczęli zauważać, że policja i prokuratura w ogóle nie starają się wyjaśnić przyczyn śmierci ich syna. Był pijany, wpadł do stawu i się utopił. Prosta rzecz. Ale nikt nie odpowiedział sobie, znaczy właściwie to nikt nie odpowiedział na pytania. Po pierwsze, gdzie Marek poszedł, gdy zniknął z monitoringu? Jakim cudem znalazł się 10 km od miejsca, gdzie był widziany po raz ostatni? Jeżeli szedł pieszo, to właśnie jakim cudem tam dotarł? Jeżeli nie szedł pieszo, to w jaki sposób tam dotarł? Gdzie są świadkowie? Jeżeli szedł, to trzeba by było ustalić trasę, którą najprawdopodobniej to zrobił. Jeżeli taką trasę by się wytyczyło, to właśnie trzeba by było wyruszyć tą trasą i poszukać zaginionego plecaka, który Marek miał przy sobie, a którego nie odnaleziono na miejscu odnalezienia ciała. Przecież nie trudno jest taki staw przeszukać, to nie jest przecież jezioro ani rzeka, która jest cały czas w ruchu. Ja początkowo w ogóle myślałam, że dopiero później do mnie dotarło, że mówimy o stawie, czyli o zamkniętym sztucznym zbiorniku wodnym, o którym w ogóle trzeba wiedzieć, gdzie się znajduje. To też nie są miejsca łatwo dostępne, bo gdyby jego ciało znaleziono w rzece kilkadziesiąt kilometrów od Lublina, no to faktycznie mógł po prostu wpaść do rzeki, a jej nurt przenieść ciało kilkadziesiąt kilometrów dalej, ale tutaj w ogóle o czymś takim nie ma mowy. Więc na te pytania nigdy prokuratura oraz śledczy nie odpowiedzieli. Co więcej, po śledztwie i w trakcie którego przesłuchano ponad 300 osób, podobnych do tych trzech osób nieznajomych, znajomych, nieznajomych z monitoringu, nie ustalono, kim było dwóch mężczyzn i kobieta, które towarzyszyły czy towarzyszyli Sławomirowi i Markowi. Nie wiem, jak był Sławomir przesłuchiwany, czy on chociaż imiona jakieś kojarzył, czy stworzono jakieś rysopisy tych osób, czy portrety pamięciowe, no bo ja czegoś takiego nie widziałam i do tej pory nie wiem, czy ktoś taki został ustalony. Natomiast sprawa była mocno nagłośniona w Lublinie. Można znaleźć sporo artykułów, no ale wszystkie właściwie pochodzą z 2009 roku, ewentualnie z 2010, kiedy okazało się, że śledztwo zostało umorzone dokładnie dzień przed zakończeniem 2009 roku, 30 grudnia, być może wtedy prokuratura zamykała sobie wszystkie sprawy. No i tak właśnie do rodziny Wojciechowskiej dotarła informacja o umorzeniu śledztwa ze względu na niewykrycie znamion przestępstwa. Zresztą to śledztwo na początku było prowadzone pod kątem uwięzienia go i porwania. Potem zmieniono właśnie na jakieś nieumyślne spowodowanie śmierci, a potem uznano, że to po prostu był nieszczęśliwy wypadek. Jeżeli był to nieszczęśliwy wypadek, to wciąż najważniejsze pytanie, jakim cudem Marek znalazł się 10 km od miejsca, w którym zarejestrowały go kamery monitoringu, czyli od akademików w Lublinie, przy ulicy Lesława Pagi i Głębokiej oraz Wileńskiej. Musiałby naprawdę przejść gigantyczny odcinek i to jeszcze takimi wiejskimi drogami. Musiałby wiedzieć, jak ma tam iść, patrząc na to, że był pod dużym wpływem alkoholu, że jednak się zataczał, to 3 godziny, licząc od godziny mniej więcej 1 w nocy, musiałby tam być około godziny 4. Być może padł mu telefon, no ale to też nie jest koniec świata. Drogami, którymi Marek szedł nad ranem i w nocy, na pewno jeździły jakieś samochody, to wzbudzać może podejrzenia, co robi taki człowiek. No, nikt się pewnie nie zatrzyma, no, ale można zawsze przypomnieć sobie, że faktycznie szedł ktoś taki, tak ubrany, zataczał się na trasie z Lublina do Dąbrowicy. Ja sobie wytyczyłam w Google Maps różne trasy. Do swojej stacji miał około, z tego co widzę, pieszo 4,5 km, więc byli daleko. Dlaczego nikt nie zamówił mu taksówki? Myślę, że jednak dlatego, że do tego rozstania doszło w sposób przypadkowy. Dlaczego Marek jej sobie nie zamówił? Nie mam pojęcia. Dlaczego zamiast na Tymiankowej znalazł się w Dąbrowicy? Nie mam pojęcia. Gdyby szedł tam prostą trasą, to musiałby iść ulicą Głęboką, potem minąć Aleję Kraśnicką i ulicą Nałęczowską. To jest cała trasa. Dostać się na ulicę Urodzajną i później odbić w lewo i tak do ulicy Dąbrowickiej mógłby się dostać. No ale to są naprawdę takie ulice, wylotówki. Jest tam dużo domów, jest chodnik, być może chodnika wtedy nie było. Są to tereny wiejskie, może się tamtędy poruszał, nie wiadomo. Tego w każdym razie nigdy nie ustalono. Nie ustalono też, z tego co widzę i z tego co czytam, żadnych logowań się do stacji BTS. Też nie wiem, dlaczego tego nie zrobiono. Natomiast przyjmując, że Marek mógł sam pozbawić się życia, to absolutnie nie miał żadnego motywu, a już tym bardziej, dlaczego miałby to robić w nieznanej sobie miejscowości, w której po prostu wybrał przypadkowy staw hodowlany. I tak jesteśmy w roku 2023, kiedy sprawa Marka po prostu jest zamknięta, czy śledztwo jest umorzone, więc jeżeli pojawiliby się świadkowie, którzy po tylu latach jednak przypomną sobie, że faktycznie w 2009 roku w święto świętego Patryka, w dzień świętego Patryka imprezowali i przypominają sobie, że faktycznie poznali jakiegoś Sławomira i Marka, co z nimi robili. Najprawdopodobniej nie mają nic wspólnego, no ale są to świadkowie, których nie trudno jest ustalić w takich miejscach jak miasteczko akademickie czy puby studenckie. Przecież to nie są ludzie, którzy się wzięli z kosmosu. No i też tutaj taka rola wujka dość niejasna, to znaczy dlaczego go zostawił, ale patrząc na ten monitoring, faktycznie wygląda to na przypadkowe rozstanie, bo w wielu miejscach, które w takich miejscach, gdzie czytałam na temat tej sprawy, czy właśnie widziałam jakiś dokument czy reportaż, no to wynika to z tego tak, że oni szli we dwóch i Marek już był zmęczony, prawdopodobnie już nie chciał dalej imprezować. Sławek miał mu powiedzieć, poczekaj tutaj, ja poszukam jakiejś knajpy, i go miał zostawić w jakimś miejscu. Natomiast na monitoringu ewidentnie widać, że oni wszyscy razem idą. I nagle ta grupka czterech osób ze Sławomirem się zatrzymuje, a Marek dalej idzie przed siebie. Oni wchodzą na chwilę gdzieś do pubu, Marek idzie dalej, na moment się zatrzymuje, odwraca, nie widzi nikogo i postanawia kontynuować swoją drogę, a już po kilkudziesięciu sekundach Sławomir wychodzi, szuka Marka, ale go nie widzi, więc uznaje, że po prostu albo zaraz Marek się odnajdzie, albo po prostu poszedł do domu. Można było za nim ruszyć, ale z drugiej strony, w którą stronę pójść? Nie wiem, może dzwonił do niego, może Marek nie odbierał, może nie miał przy sobie już telefonu, nie wiadomo. Jest to bardzo tajemnicza sprawa i jestem niezwykle rozczarowana tym, że nie wyjaśniono, kim były trzy osoby, że nie wyjaśniono, jaką trasą się Marek poruszał, że nie wyjaśniono, w jaki sposób znalazł się w Dąbrowicy i nie wyjaśniono, ile dokładnie ciało leżało w tym stawie, bo możliwe, że Marek na przykład wsiadł z kimś do samochodu, dalej ktoś go gdzieś wywiózł, doszło do jakiegoś... Nie wiem, no bo z drugiej strony do pobicia raczej nie, bo nie było rzekomo śladów, ale z drugiej strony, czy można ufać sekcji zwłok, jeżeli z ciała przebywającego w wodzie przez kilka tygodni ściąga się ubrania tak jak przez głowę, niszcząc, właściwie naruszając wszystkie tkanki, no to możemy się zastanawiać, czy faktycznie można było ustalić, czy nie było żadnych obrażeń, bo to mi wygląda jak na zadawanie obrażeń zwłokom po ich odkryciu, więc bardzo bulwersująca osobiście mnie sprawa. Nawet jeżeli to był wypadek, to moim zdaniem wciąż nie jest wyjaśniony. Nikt nie idzie 11 kilometrów pieszo w nieznanym sobie zupełnie kierunku i nie wskakuje do stawu, czy nie wpada do stawu. Zresztą w którym tych zwłok właściciel stawu nie widział przez miesiąc, a sprawdzał ten staw codziennie. Oczywiście zwłoki mogły zatonąć i wypłynąć po jakimś czasie, kiedy już gazy i procesy gnilne były tak silne, że to ciało wypchnęły na zewnątrz. No ale wciąż bardzo tajemnicza i bardzo dziwna sprawa. Dlatego zwracam się z apelem, jeżeli ktoś wie, pamięta, przypomina sobie, słyszał coś albo coś przypuszcza, to proszę o kontakt oczywiście z policją. Można też mi wysłać anonimowego maila. Ja takie maile zawsze przekazuję służbom. Świadkom zazwyczaj nic nie grozi, a może przynieść bardzo dużą ulgę rodzinie i bliskim Marka, którzy pewnie po tylu latach nadal żyją w ogromnej niepewności, co stało się z ich ukochanym synem. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. I z tej historii możemy wyciągnąć po raz kolejny podobny wniosek. Nigdy nie wracajmy sami z imprez w nocy, pijani do domu. Takich historii jak ta znamy bardzo wiele i niestety zazwyczaj dotyczą one mężczyzn, którzy decydują się na taką samotną podróż do domu. To są historie, w których i sytuacje, w których jesteśmy bardzo narażeni na ataki ze strony osób silniejszych, które mogą wykorzystać właśnie upojenie alkoholowe, żeby kogoś napaść, kogoś pobić. No, pijana osoba jest bardzo łatwym celem. Ale też łatwo jest właśnie po pijaku. Czy spaść z mostu, czy wpaść do rzeki, czy niestety paść ofiarą wypadku samochodowego. A też nie wiadomo, czy w nocy ktoś nie jechał pijany, albo nie zachowywał odpowiedniej prędkości i ze strachu mógł takie wydarzenie po prostu ukryć. Dlatego bardzo was proszę i apeluję, żebyście zawsze, kiedy wychodzicie na miasto, na imprezę, to po pierwsze starali się nie upijać, ale jeżeli już do takiego upicia dojdzie, to jeżeli robi to wasz znajomy, to nie opuszczajcie go, nie zostawiajcie. Ja wiem, że to jest trudne i męczące i upierdliwe, ale myślę, że nikt sobie nie może potem wybaczyć, nie będzie sobie w stanie wybaczyć, że zostawił kogoś takiego. A jeżeli już bierzecie za siebie odpowiedzialność sami, to po prostu miejcie zawsze kasę na taksówkę, zamówcie ją albo pożyczcie pieniądze od znajomych i wróćcie bezpiecznie do domu. Lepiej zapłacić za pobrudzenie taksówki kilkaset złotych niż ryzykować własnym życiem, a to niestety się zdarza i to bardzo często. Dziękuję wam za uwagę i bardzo was proszę, dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.